Między небом а землёй.
Pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów wielkopostnych jest Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum. Potęga skojarzenia, jaka łączy się z tym miejscem, krwawa historia, pierwsze wieki chrześcijaństwa, męczeństwo, na którym zbudowano w dużej mierze Kościół, sprawiają, że każdego roku właśnie ta rzymska Droga Krzyżowa przyciąga uwagę milionów ludzi na całym świecie. A dziś w programie opowieść chłopaka z Poznania, który miał okazję nieść krzyż właśnie w Koloseum. W programie także opowieść o franciszkanach bez habitów i spotkanie z siostrą zakonną, która jest żywym świadectwem, że cuda naprawdę się zdarzają. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, w Wielki Piątek wieczorem papież Franciszek będzie przewodniczyć Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Pierwsze nabożeństwo w tym niezwykłym miejscu zostało odprawione w 1750 roku przez papieża Benedykta XIV. W tej niezwykłej Drodze Krzyżowej biorą także udział Polacy. Jeden z nich opowiedział o swoich przeżyciach, bracie Sylwestrzak.
Droga Krzyżowa w Koloseum. Jak to się stało, że się tam znalazłeś i niosłeś krzyż?
Była ona bardzo ważnym wydarzeniem w moim życiu, o którym zawsze sobie marzyłem. Jakub Śnieć, mieszkam w Poznaniu, że chciałbym uczestniczyć. Już jako dziecko oglądałem tę Drogę Krzyżową zawsze w Wielki Piątek w telewizji. Zawsze po liturgii Wielkiego Piątku przychodziłem do domu, włączałem telewizję i zawsze tę drogę jeszcze od wielu, wielu lat oglądałem. Kiedyś sobie pomyślałem, że chciałbym uczestniczyć w tej Drodze Krzyżowej. Na początku myślałem o tym, że super, chciałbym uczestniczyć jako po prostu uczestnik Drogi Krzyżowej, czyli ci ludzie, którzy stoją i przeżywają tę Drogę Krzyżową wokół Koloseum, ale w pewnym momencie sobie pomyślałem, chciałbym uczestniczyć w niej tak czynnie, to znaczy ponieść krzyż, tudzież przejść tą Drogę Krzyżową. No i udało się, po prostu to nawet nie wiem do końca jak. Kiedyś szepnąłem jednemu z moich znajomych księży, jeszcze jako członek duszpasterstwa akademickiego Morasko, że to jest moje marzenie, że chciałbym się tam znaleźć. No i nagle otrzymałem informację, że w sumie Kuba może kup sobie już bilet do Rzymu lotniczy, dlatego, że może uda się, że będziesz mógł uczestniczyć w tej Drodze Krzyżowej. I właściwie do ostatniej chwili też nie wiedziałem, czy to się uda, że poniosę ten krzyż, więc bilet lotniczy już miałem zakupiony, a w pewnym momencie, tydzień przed Drogą Krzyżową, wtedy w tym 2019 roku, otrzymałem informację, że jednak ten krzyż poniosę. No i tak to się stało po prostu.
I jakie to było przeżycie? Czy z kimś razem niosłeś? Od kogo odbierałeś? Komu przekazywałeś ten krzyż?
Przeżycie było niesamowite, dlatego że, no, jak sami wiemy, to jest jedna z takich niepowtarzalnych, bardzo znanych dróg krzyżowych, no, w rzymskim Koloseum, na którą przyjeżdżają setki tysięcy ludzi, tak? I sami mieszkańcy Rzymu, i Włosi, i również ludzie z zagranicy, no bo to jest czas przed Wielkanocą, ludzie przyjeżdżają po prostu do Rzymu spędzić święta wielkanocne, przeżyć Triduum Paschalne, więc to naprawdę ogromne dla mnie wyzwanie, przeżycie, emocje. Do końca nie wiedziałem, z kim poniosę ten krzyż, z kim pójdę w Drodze Krzyżowej. Poniosłem krzyż od siódmej stacji. Na miejscu w Rzymie dowiedziałem się, że pójdzie ze mną Róża Mika, Polka mieszkająca w Rzymie i która działa w parafii polskiej w Rzymie. Nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem wtedy, dlatego że ja nie znam języka włoskiego, a domyślałem się, że wszelkie instrukcje, które otrzymamy przed Drogą Krzyżową, będą w języku włoskim, ewentualnie w angielskim, ale jednak mimo wszystko tam w większości niosą ten krzyż, uczestniczą czynnie w tej Drodze Krzyżowej osoby no, włoskojęzyczne, a Róża umiała język włoski, w związku z tym bardzo, bardzo ucieszyłem się, że ona w tej Drodze Krzyżowej pójdzie, dlatego że wszelkie instrukcje, które ceremoniarz papieski przekazywał nam przed Drogą Krzyżową, były w języku włoskim, a Róża mi tłumaczyła, więc miałem takie ogromne wsparcie.
A czy jakieś słowo, gest, wydarzenie zapadło najbardziej w pamięć spośród tego, co się tam działo, czy jak też obserwowałeś papieża?
Znaczy papieża z perspektywy, podczas kiedy niesie się ten krzyż i idzie się w tej drodze krzyżowej, do końca nie widać, to jest mała postać, która jest, jak ktoś tam kiedykolwiek był wokół Koloseum, jest bardziej, no, ten tron papieski, to miejsce, gdzie papież, którego papież przyjeżdża, jest troszeczkę wyżej nad Koloseum i my tego do końca nie widzimy, dopiero w momencie, kiedy się wchodzi wyżej po schodach, ten papież jest coraz bliżej, no to widzi się jego postać. Papież zawsze jest skupiony podczas tej drogi krzyżowej. Jeżeli chodzi o takie gesty, ciężko powiedzieć, to znaczy cały instruktaż przez ceremoniarza jest dokładnie przedstawiony nam. Podczas odbierania krzyża należy się ukłonić, przed przejęciem tego krzyża przejąć krzyż, obrócić się. Mogę teraz z perspektywy czasu powiedzieć, że dokładnie pamiętam, że nawet na nogi mi się trzęsły, ręce mi się trzęsły i tylko tak w swoim sercu myślałem o tym, żeby nic się nie wydarzyło i żeby czasem nie upuścić krzyża, broń Boże, no ale mimo wszystko, bo to naprawdę są duże emocje, zwłaszcza, że należy mieć świadomość taką, że to jest transmitowane na cały świat, w związku z tym, oprócz przeżyć typowo duchowych, to jeszcze są takie przeżycia, no, z tym związane.
W 2019 roku rozważania drogi krzyżowej w Koloseum nawiązywały do...
Z tego, co ja pamiętam, rozważania przygotowywała w 2019 włoska zakonnica Eugenia Bonetti. I tam rozważania poświęcone były głównie ofiarom niewolnictwa i handlu ludźmi. Ja pamiętam dokładnie, że pytano mnie w ogóle, jak będę to przeżywać, jak będzie wyglądało moje duchowe uczestnictwo. I myślę, że tak naprawdę tutaj, w przypadku tej drogi krzyżowej wtedy, bardzo to było związane z patronem duszpasterstwa, do którego przynależałem, czyli błogosławionym Pier Giorgio Frassati to był, dlatego że patronem duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego właśnie jest błogosławiony Frassati. I to rozważania dotyczące problemu ubóstwa, tego niewolnictwa, głównie ubóstwa, tak bardzo mi się ściśle wiązały z tym błogosławionym. Tak naprawdę pamiętam, że ponieważ to były rozważania poświęcone temu tematowi, nastawiałem się głównie na rozważania właśnie ofiar tego ubóstwa, wykluczenia ze społeczeństwa, ofiar naszego egoizmu, takich, no, zamkniętych serc ludzkich. Też te rozważania drogi krzyżowej mogłem sobie przeczytać w języku polskim wcześniej, no dlatego, że jak mówię, nie znam języka włoskiego, a książeczki, które też otrzymaliśmy, całe rozważania były w języku włoskim, więc ja też dokładnie wiedziałem, idąc w tej drodze krzyżowej, czego dotyczą te rozważania.
To miejsce, Koloseum.
No myślę, że ogromne znaczenie ma to miejsce, bo wiemy, co się tam działo w Koloseum, więc tym bardziej to Koloseum też wiązało się typowo i w ogóle te rozważania w tym roku, w 2019, bardzo wiązały się z tym miejscem.
A jeżeli ktoś też ma takie marzenie, żeby nieść krzyż w Koloseum, czy miałbyś jakieś rady, w jaki sposób się zgłosić?
Rad chyba nie, dlatego że ja sam do końca nie wiem, jak to się stało, przyznaję szczerze. Ale na pewno mogę doradzić to, że jeżeli ktoś chce wziąć udział w tej drodze krzyżowej, po prostu jako uczestnik, jako, no, przeżywać, rozważać tę drogę krzyżową tam, w tym miejscu, w tym charakterystycznym miejscu, to wystarczy tylko i wyłącznie mieć bilet lotniczy, nie wiem, wsiąść w auto, pojechać czy polecieć do Rzymu, dlatego że każdy może w niej wziąć udział. Po prostu należy pojawić się wcześniej przed Koloseum i rozważać mękę Pana Jezusa z wszystkimi innymi uczestnikami drogi krzyżowej.
A czy taka obecność ludzi z całego świata ma też jakieś dla Ciebie znaczenie?
To znaczy na pewno taka świadomość, że są to ludzie z różnych zakątków świata, których nas wszystkich w tym miejscu jednoczy Pan Jezus, którzy przeżywamy mękę Chrystusa, którzy wyznajemy tę samą wiarę. Na pewno jest to budujące i takie niesamowite uczucie, że z tylu zakątków świata ludzie przybywają, chcąc rozważać mękę Chrystusa właśnie w tym charakterystycznym.
Uczniowie drugiego Elo w Gnieźnie spotkali się z siostrą Nullą. To zakonnica, u której w 1988 roku zdiagnozowano złośliwego raka tarczycy z przerzutami. Od lekarzy usłyszała, że zostały jej 3 miesiące życia. Wyzdrowiała po modlitwach za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego. Jej przypadek posłużył do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Rafał Muniak.
Tak, miałam tę łaskę, że niezasłużoną rzeczywiście, że przez wstawiennictwo i modlitwę błogosławionego dziś już prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego zostałam cudownie uzdrowiona ze śmiertelnej choroby.
O cudzie, którego osobiście doświadczyła, mówi siostra Nulla.
Moja wspólnota sióstr uczennic Krzyża jest stosunkowo młoda. Istniejemy 40 lat, więc powstałyśmy już po śmierci prymasa rok. Kiedy wstąpiłam do niej, od pierwszych dni jedną z codziennych modlitw była modlitwa o jego beatyfikację. A kiedy zachorowałam i choroba zagrażała życiu, nasza założycielka, siostra Chrystiana Mickiewicz, miała takie wewnętrzne przekonanie, że skoro czerpiemy z dziedzictwa i duchowości kardynała Stefana Wyszyńskiego, modlimy się do niego, żeby przez jego wstawiennictwo prosić Boga o cud życia i zdrowia dla mnie. I wiara i wytrwała modlitwa sióstr wyprosiła mi tę łaskę.
Można powiedzieć, że siostra jest kimś wyjątkowym.
Tak, jestem postrzegana, choć naprawdę z wielkim zażenowaniem o tym myślę. I czasem trudno powiedzieć, że aż nie wierzę, ale dokładnie aż tak jest, że to jest wciąż to moje, to samo życie. Rzeczywiście Pan Bóg pisze historię Kościoła przez nasze życie. I tak było w tym wypadku. Lubię powiedzenie, że Boże młyny mielą powoli. Tak również było, ponieważ po 22 latach od mojego uzdrowienia Kościół nas znalazł, ponieważ prowadzący proces beatyfikacyjny w Warszawie dowiedzieli się, że jest takie zgromadzenie sióstr, które od lat cieszy się cudem uzdrowienia, a nikt tego nie badał, nic o tym nie wie. I po 22 latach rozpoczęło się najpierw gromadzenie dokumentacji medycznej, bo ta była kluczową dla sprawy. Oczywiście poproszono mnie o opisanie tego wydarzenia. Muszę powiedzieć, że ta druga część historii, czyli poszukiwanie dokumentów, jest nie mniej cudowna jak samo uzdrowienie, ponieważ fizycznie powinno ich nie być. Otrzymałam takie pisemne odpowiedzi ze szpitali, w których byłam leczona. Przebywałam w czterech placówkach, w jednym z Instytutu Onkologii w Gliwicach było wszystko. Z trzech otrzymałam dokumenty, że ze względu na upływ czasu to się nie zachowało. Więc myślałyśmy, że Bóg nie chce tego wydarzenia mojego konkretnie wydobyć na światło dzienne, ale On pokazał coś więcej, że jednak chce. W sposób naprawdę cudowny i niezwykły się odnalazły i także znaleźli się świadkowie tego wydarzenia. Wśród nich byli także lekarze, którzy zgodzili się zeznawać w procesie. Każdy zeznawał indywidualnie, więc o swoich rozmowach, wypowiedziach nie rozmawialiśmy nigdy, bo to było pod tajemnicą. Kościół jest bardzo ostrożny w badaniu cudów, więc wiele komisji to badało jeszcze przed etapem diecezjalnym, później w trakcie procesu i kolejna komisja w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ponownie badała tę sprawę i została ona potwierdzona, uznana jako coś nadzwyczajnego.
Właśnie siostra się teraz spotyka z młodzieżą, tak? Jak młodzież reaguje? Czy współczesna młodzież wierzy w cuda?
Myślę, że nie mieli mi odwagi powiedzieć pewnie, że niektórzy nie. I zdaję sobie sprawę, że mamy wolne serca, więc też nigdy nie wymagam od tego, że ktoś będzie wierzył w to, co mówię. Aczkolwiek skoro jestem zaproszona do dawania świadectwa osobistego działania Bożego w moim życiu, to się tym dzielę, że nie szukam tych miejsc, ale tam, gdzie jestem zaproszona, nigdy nie wiadomo, jakie ziarno i gdzie wzejdzie.
A dużo jest takich miejsc, które siostra teraz odwiedza?
Dynamika mojego życia się w ogóle zmieniła po beatyfikacji. Już jest 1,5 roku. Tak sobie nieraz myślę, że prymas Wyszyński był niezłomny i chyba ode mnie troszeczkę też tego oczekuje, ponieważ po ludzku wszystko mnie przerasta. Nawet patrząc od ilości zaproszeń, ponieważ w każdym tygodniu jestem gdzieś w innym miejscu w Polsce, właśnie ze świadectwem cudu uzdrowienia.
Jak młodzież reaguje na relację uzdrowionej zakonnicy?
Siostra opowiedziała nam o swoich przeżyciach. No i myślę, że fajna sprawa. O tym, że zachorowała na nowotwór, za wstawiennictwo kardynała Wyszyńskiego została uzdrowiona.
Czy ciebie coś takiego przekonuje?
Tak nie do końca, ale po takich spotkaniach myślę, że jeszcze bardziej się do tego przekonuję. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo możemy się też dużo nauczyć, możemy usłyszeć o ich doświadczeniach i o ich przeżyciach.
Jak do Was trafiają takie świadectwa na temat świętości?
I takie doświadczenia bardzo też nas jakby wzmacniają religijnie, bo to bardzo uświadamia uczniów, jakby czym jest życie, czy Bóg istnieje. Bardzo jakby to pomaga uczniom, moim zdaniem.
Moim zdaniem one bardzo pomagają, bo dzięki nim możemy stawać się lepszymi ludźmi i możemy zrozumieć dobroć na świecie.
A lubicie chodzić na religię? Bo teraz dużo osób, dużo młodzieży nie chodzi po prostu.
Ja bardzo lubię chodzić na religię, bo jednak możemy się uczyć o Bogu i tam też jest dużo dobroci. Te zajęcia są naprawdę bardzo fajne i nie są nudne, jak w podstawówce na przykład były.
Ta religia bardzo fajnie wpływa. Ja bardzo uczęszczam na religię. Można się dużo nauczyć. Dużo właśnie zależy od katechety.
Od młodzieży dzisiaj usłyszeliśmy, że oni lubią tutaj chodzić na religię do księdza. Jak ksiądz to robi?
Właśnie, słabe narzędzia, ale Pan Bóg tak działa. Jeżeli jest taki odbiór młodych, no to tym bardziej my się cieszymy, że chcą być. Bo po to jesteśmy dla nich.
Mówi katecheta z drugiego liceum w Gnieźnie, ksiądz Michał Bubacz.
Ja wracam przede wszystkim do tego, co wyszło na synodzie, który zwołał papież Franciszek i też te synody w naszej diecezji odbywały się wśród młodych i młodzi tam bardzo często mówili o tym, aby ksiądz miał dla nich czas, żeby ich rozumiał, rozmawiał, ale bardzo też często podkreślali, że nie chcą księdza kumpla, tylko w księdzu chcą widzieć autorytet, widzieć w nim kogoś, kto im pomoże też w tej codzienności, w tym zagubieniu dzisiaj, odnaleźć właśnie światło i odnaleźć tą dobrą drogę.
Czyli młodzież, tak jak pewnie każdy przeciętny człowiek, jak uwierzy, jak zobaczy.
Pewnie może tak, nawet teraz z młodzieżą właśnie oglądamy na katechezie Misterium Męki Pańskiej, które tworzyłem w poprzedniej parafii w Kruszwicy i ono było właśnie w kontekście wiary i niewiary, bo tam była przedstawiona postać świętego Jana i właśnie niewiernego Tomasza. Jak dotknął, to zobaczył i uwierzył. I pewnie myślę, że coś w tym by było w kontekście też obecności siostry w naszej szkole i o cudzie, którego też doświadczyła. Przypominają mi się też ich reakcje na lekcjach religii, kiedy mówimy o cudach eucharystycznych. Na pewno dzisiaj jest ten świat tak skonstruowany, że no, trzeba dotknąć, trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć.
Ale współczesny świat widać dąży chyba bardziej tak do laicyzacji w ogóle życia społecznego. Czy widać, że religia, wiara jest potrzebna?
Myślę, że jest bardzo potrzebna i w kontekście też tego, co przeżywamy od ponad tygodnia, a jest to związane z osobą świętego i wielkiego Jana Pawła II, przypomina mi się jedno z kazań wygłoszone przy grobie Jana Pawła II w Watykanie. Powiedział te słowa arcybiskup Pawłowski. No właśnie, za chwilę 18 lat już od śmierci Jana Pawła II. Jeżeli po 18 latach Jan Paweł II jest niewygodny, tak jak za życia dla niektórych był niewygodny, tak i po śmierci, to jest kolejny dowód na to, że jest święty, że jest wielki.
Mimo 8 wieków historii, dziś bardzo mało wiemy o licznych świeckich franciszkanach żyjących poza klasztorami. A spotykamy ich w zwykłym, codziennym życiu. O tym mówi wydana właśnie zbiorowa praca pod redakcją franciszkanina ojca doktora Alojzego Pańczaka. Książkę nieprzypadkowo zaprezentowano w kościele franciszkanów na Górze Przemysła, tam gdzie od wieków króluje Najświętsza Maryja Panna, Pani Poznania. Książkę miała w swoich rękach także Grażyna Wrońska.
O tercjarzach, tercjarkach słyszymy dosyć często, ale nie bardzo wiemy, jaki mają rodowód. Co zadecydowało, że istnieją już tyle wieków?
Związane było to z głoszeniem kazem przez świętego Franciszka, który pociągał wielu ludzi. Nie wszyscy mogli opuścić dom i stać się zakonnikami czy siostrami zakonnymi naśladowczyniami świętej Klary. I dla tych świeckich tradycja mówi, że utworzył trzeci zakon franciszkański. 1221.
A na ziemiach polskich?
To trudno powiedzieć. Na pewno od XV wieku. Głównie od końca XV wieku źródła się pojawiają, ale gdy chodzi o tych pierwszych, świętą Kingę, to nie są rzeczy takie do końca jasne.
Ale zakon przetrwał do dnia dzisiejszego i jest liczny jak na współczesne warunki.
Jest mniejszy, coraz bardziej się zmniejsza. Przed wojną, w okresie międzywojennym w 1939 roku miał liczyć ponad 200 tysięcy na ziemiach polskich, a w tej chwili gdzieś około 7 tysięcy.
No, to są przemiany cywilizacyjne.
Na pewno, bo też trzeci zakon, jego odrodzenie w końcu XIX i XX wieku wiąże się też z odrodzeniem religijności. I na fali tego odrodzenia, przy wsparciu papieży, także i trzeci zakon stał się organizacją masową. Był obecny niemalże we wszystkich parafiach. Tutaj na wzgórzu to prawie liczył 2000 członków. w okresie międzywojennym. Między innymi generał Haller, Józef Haller, należał, był przełożonym trzeciego zakonu nawet. Ja zajmuję się trzecim zakonem już od czasu studiów w Rzymie, potem doktorat, no to temat tercjarzy.
Udało się ojcu do współpracy zaprosić bardzo wielu naukowców.
Bogu dzięki, że się zgodzili.
Pan profesor Tomasz Jasiński jest jednym z nich. No jako historyk, znawca średniowiecza, sięgnął pan do tych najstarszych źródeł.
Tak, no sięgnąłem do tego, na czym się znam, ale oczywiście mnie łatwiej było znaleźć, dlatego że ja też już od 20 lat jestem tercjarzem Franciszkański Zakon Świeckich na wzgórzu Przemysła, a to była taka okazja, żeby się przyjrzeć temu problemowi już zawodowo jako mediewiście, bo ojciec Alojzy powierzył mi napisanie o początkach franciszkanów w Polsce i to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Para małżeńska księcia, który poległ pod Legnicą, mianowicie Henryka II Pobożnego i jego żony Anny, która była siostrą tej słynnej franciszkańskiej klaryski Agnieszki. Notabene trzeba dodać, że ta Agnieszka przebywała u nas w Trzebnicy kilka lat jako małe dziecko. Ona poprosiła ojca, żeby mogła pozostać w stanie panieńskim, żeby być siostrą zakonną. No i tak się skończyło. Zresztą to była osoba o szerokich horyzontach, korespondowała z papieżami, z świętą Klarą. Bardzo ciekawa historia. No a poza tym, jak kiedyś w zamierzchłych czasach zajmowałem się historią miast, to dzieje franciszkanów też się łączą z miastami, bo to byli tak zwani mendicantes, to są zakony żebrzące, zakony, które nie otrzymywały żadnych beneficjów ziemskich, ani innych uposażeń w postaci jakiejś tam renty czy tak dalej feudalnej, no i musiały tylko żyć z tego, co uzyskały od wiernych.
Ojcze, a na czym dzisiaj polega, na czym się zasadza zakon trzeci, tercjarzy i tercjarek?
Zawsze jest to samo, to są ludzie, którzy żyją w świecie, są świeckimi, nie są zakonnikami, a żyją i urzeczywistniają ideały franciszkańskie, żyjąc w świecie.
To znaczy?
Ideał franciszkański, ideał ubóstwa, ideał Chrystusa na pierwszym miejscu, ideał też apostolstwa, posłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej. Żyją w rozproszeniu, bo takie zjawisko było znane w średniowieczu, tak zwanego monastycyzmu domowego. Żyją w rozproszeniu, ale jest dzień, jest czas wspólnego spotkania się, nie?
Spotykamy się co miesiąc, jest msza święta o godzinie 9 rano w sobotę, druga sobota miesiąca. Przed tą mszą również odmawiamy brewiarz, modlimy się, a potem jest agapa, to spotkanie, gdzie po prostu sobie rozmawiamy. Też troszczymy się o naszych chorych braci i siostry, mianowicie odwiedzamy w domach seniora, staramy się przyjechać z kapłanem, żeby tam można było odprawić mszę świętą, ale czasami się zaprasza kapłana albo brata i on porusza jakiś temat religijny, historyczny. No ja na przykład dostałem zadanie, żeby opracować, jak wyglądało życie służącej w XIX i XX wieku. No, jako mediewista musiałem się trochę pouczyć. Ktoś inny mówi na jakiś temat. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci i związani i od razu dodam, że jesteśmy w różnych strukturach, ale też w ramach większych prowincji, półprowincji spotykamy się w Dniu Braterstwa raz w ciągu roku. I bardzo często żeśmy jeździli właśnie do ojca Alojzego, jak wówczas przebywał jeszcze w Woźnikach, to przeurocze miejsce, naprawdę coś pięknego, coś wspaniałego. Namawiamy turystycznie, żeby się tam wybrać i zobaczyć. I tam razem jemy obiad, rozmawiamy, mamy też oczywiście mszę świętą i najróżniejszego rodzaju zajęcia edukacyjne. I to powoduje nawet takie krótkie spotkanie, że się znamy. I to jest zaskakujące, że jak się widzimy nawet po roku, to tak jakby człowiek, brata i siostrę, tak się tytułujemy, spotkał i tak się traktujemy. To jest też jeszcze ważne, że my możemy być wzorem demokracji. U nas nie można być dłużej niż dwie kadencje. Wszystkie urzędy są wybieralne, czyli przełożony, najczęściej u nas jest to przełożona. No potem mamy osoby, które nauczają, przygotowują, jest nowicjat i inne etapy tego rozwoju, bo jakkolwiek ojciec mówił, że rzeczywiście nie jesteśmy zakonem i to jest całkowicie pewne, ale składamy przyrzeczenia i to jest jakby coś w rodzaju profesji przy ołtarzu i jest specjalny formularz i mamy żyć ideałami właśnie Ewangelii, ideałami świętego Franciszka, apostołować mamy i to nie w taki sposób, że jak świadkowie Jehowy, ja nie mam nic przeciwko świadkom Jehowy, od razu mówię, ale czyli nie namawiamy, a raczej powinniśmy swoim życiem świadczyć i w ten sposób apostołować. Otóż to jest bardzo ważne, że pierwsze obowiązki wobec rodziny, wobec świata, a dopiero jeżeli potrafisz sobie z nim poradzić, to wtedy możesz starać się żyć tymi ideałami. Mamy też jeszcze oczywiście zawsze asystenta na szczeblu tym własnym, a potem i wyższym regionu i władz ogólnopolskich, a jeszcze powiem, są władze ogólnoświatowe.
W dzisiejszych rozważaniach Ewangelii wraz z księdzem Szymonem Kasprzakiem przenosimy się do domu Marty, Marii i Łazarza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypada dziś piąta niedziela Wielkiego Postu. Niedziela, podczas której z naszych oczu niejako znikają w świątyniach krzyże. Zostają przysłonięte po to, aby zajaśnić pełną chwałą w Wielki Piątek i abyśmy my do tego czasu mogli zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy owocu z drzewa zbawienia, jak bardzo potrzebujemy odkupienia, jak bardzo potrzebujemy ofiary Chrystusa, Baranka Bożego, który przez swoją śmierć gładzi grzech świata. Jednak dzisiaj w Ewangelii widzimy scenę wskrzeszenia Łazarza. To bardzo bogaty fragment Ewangelii świętego Jana. Wydarzenia opisane przez niego dzisiaj odbywały się w Betanii. Jest to mała wioska na zboczach masywu Góry Oliwnej, oddzielającego Jerozolimę od Pustyni Judzkiej, zatem w bardzo bliskiej odległości od świętego miasta. Dlatego wszystko, co dzieje się w Betanii, jest bezpośrednio związane z tym, co dzieje się w Jerozolimie. Dlatego wydarzenia z domu Marty, Marii i Łazarza gromadzą wielu Żydów, którzy przybywają właśnie ze świętego miasta, żeby opłakiwać śmierć brata Marty i Marii, ale w związku z tym także, ponieważ są świadkami tak niesamowitego znaku, jakiego dokonuje Jezus, bardzo szybko informacja o tych wydarzeniach dociera do arcykapłanów, do świątyni. Wskrzeszenie Łazarza, w którym Mesjasz manifestuje swoją władzę nad mocami śmierci, jest bezpośrednią zapowiedzią tego, co wydarzy się także w niedzielny poranek zmartwychwstania. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus celowo opóźnia swoje przyjście do Betanii na wieść o chorobie Łazarza, aby mogła objawić się chwała Boża. I znowu nie rozumieją Jezusa ci, którzy Go słuchają. Myślą, że w ten sposób Jezus uchroni Łazarza od śmierci, a tymczasem Mesjasz robi coś znacznie bardziej spektakularnego, żeby tak powiedzieć, i coś, w czym potrzeba niejako większej jeszcze mocy niż przy zwykłym uzdrowieniu. Pan Jezus zapewnia, że choroba Łazarza nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Betania, w której dzisiaj jeszcze znajduje się sanktuarium domu Marty, Marii i Łazarza, jest swoistym miejscem, sanktuarium przyjaźni także. Widzimy, że Jezus, docierając do Marty i Marii i patrząc na miejsce, gdzie złożono Jego przyjaciela, rozrzewnił się, rozpłakał, zapłakał nad śmiercią swojego przyjaciela. To niezwykłe oblicze, ludzkie oblicze Syna Bożego jest także bardzo ujmującym obrazem emocji, które przeżywa Jezus. Będąc Bogiem, jest jednocześnie w pełni człowiekiem, z całą gamą przeżyć, emocji, jakie życiu ludzkiemu towarzyszą. Ta gama emocji jest także skierowana w stronę Jezusa, kiedy to siostry Marta i Maria przeżywają swój ból, swoją żałobę i znamy je także z innego fragmentu Ewangelii i widzimy, że mają zupełnie odmienne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, temperamenty, charaktery. O ile jedna jest bardziej taka spokojna, zasłuchana, bardziej byśmy może dzisiaj powiedzieli pewnie introwertyczna, o tyle Martę widzimy jako osobę bardzo aktywną, zabieganą wokół czynności domowych, wtedy kiedy Jezus przychodzi do nich z wizytą i kiedy Maria siedzi u jego stóp, Marta się krząta, robi wyrzut nawet Panu Jezusowi. Także dzisiaj widzimy, że kiedy Jezus w końcu przybywa do Betanii, Marta wybiega naprzeciw Niemu i rozmawia z Nim, zanim jeszcze zdążył dojść do domu. Kiedy powiedziano Marii, że Jezus przyszedł, ona wprawdzie także wychodzi do Jezusa, ale idzie tam chwilę później. I mamy taki obraz Marty, która jest taka bardzo aktywna, żwawa, i Marii, która wręcz przeciwnie, jest spokojna, taka można powiedzieć wyważona. I tym bardziej uderza, że jedna i druga mają ten sam wyrzut do Pana Jezusa, ten sam żal. Jedna i druga mówi: Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. Odpowiedź Jezusa rzuca niesamowite światło na to, co dokona się za chwilę, ale przede wszystkim na to, co dokona się znacznie później, kiedy to On sam będzie miał przejść przez granicę śmierci. Nad Jego odpowiedzią zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Z tym wyrzutem podchodzi do Jezusa zarówno Marta, jak i Maria. I każdej z nich Pan Jezus odpowiada inaczej, w swoisty sposób. Z Martą wchodzi w dialog, kiedy z kolei rozmawia z Marią, idzie bezpośrednio do grobu Łazarza i dalej nakazuje odsunąć kamień i woła umarłego z grobu. I ten, ku zdziwieniu wszystkich, oczywiście z grobu wychodzi, po czym Pan Jezus każe go rozwiązać, żeby mógł swobodnie chodzić. Marta z kolei słyszy bardzo ważną odpowiedź, słowa o zmartwychwstaniu. Pan Jezus zapewnia ją: brat twój zmartwychwstanie. Marta nie rozumie, o co chodzi. Marta nie rozumie, jak dosłowne jest to wyrażenie i że to stanie się tu już za chwilę. Marta mówi Jezusowi: tak, wiem, że zmartwychwstanie, w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Jezus jej wyjaśnia, naprowadza ją jeszcze dalej. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I zadaje jej bardzo ważne pytanie. To pytanie, które także warto, żebyśmy my sobie zadawali w tym czasie, zwłaszcza pozostającym do świąt wielkanocnych, do Wigilii Paschalnej. Czy wierzysz w to? Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Być może nie musimy jeszcze dzisiaj tej odpowiedzi udzielać. Być może właśnie w Wigilię Paschalną, kiedy usłyszymy nad chrzcielnicą słowa, które mają nam przypomnieć nasz chrzest, i kiedy usłyszymy wtedy pytania o naszą wiarę, może warto, żeby przez ten czas, te ostatnie dni Wielkiego Postu, ostatnie tygodnie wykorzystać na taką refleksję, żeby nasza odpowiedź wtedy nad chrzcielnicą była pełna przekonania i pełna tej wiary. Tak jak odpowiedziała Marta: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Marta kończy tę rozmowę wyznaniem, mimo że nie do końca jeszcze rozumie, co się za chwilę wydarzy. Warto pamiętać o tym, że zwłaszcza w tych sytuacjach, w których my po ludzku nie widzimy już rozwiązań, że nad tymi sytuacjami czuwa cały czas nasz Zbawiciel, Mesjasz, Syn Boży, że On jest blisko, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Jeśli kto wierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, a jeśli będzie miał życie wieczne, to jaka trudność tutaj na ziemi może się wydać zbyt wielka dla Niego? On może wszystko. Jeśli zatem doświadczamy w swoim życiu jakichś śmierci, braku siły, energii, nadziei, braku miłości, trzeba nam wyjść na spotkanie Jezusa, wybiec tak jak Marta, by usłyszeć te słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wierzysz w to? Niech odpowiedź, jakiej udzielimy, święta wielkanocne, zawiera całych nas, a wtedy żadna ludzka rzeczywistość, choroby, śmierci, cierpienia, łez nie będzie zbyt straszna, bo wiemy, że one wszystkie zostały pokonane w zmartwychwstaniu naszego Pana.
A my zostawiamy Państwa z tą refleksją i pytaniem księdza Szymona. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kwiatkowski.
Między niebem a ziemią.